Część czwarta. Tajen. Rozdział 11. Dłonie Brewa drżały. Kiedy zorientował się, na co patrzy Tajen, szybko wcisnął je w kieszenie płaszcza.
Nie, powiedział mężczyzna. Nie widziałem ich na własne oczy, ale widziałem te wydarzenia w myślach chłopca, który mi o tym opowiedział. Według niego zabójcy mogli obserwować farmę, bo sąsiedzi widzieli, jak pojawili się tam jacyś nieznajomi, którzy po wszystkim zniknęli.
Tajen skinął głową.
Postąpiłeś słusznie. Sąsiedzi chcieli wiedzieć, co zrobić z ciałami. Kazałem im je spalić albo pogrzebać. Nie nadawały się, żeby przenieść je do domów.
Wolk zasępił się, a Hapre zacisnęła usta, lecz żadne nie wyraziło głośno niezadowolenia z takiej decyzji.
To także był najbezpieczniejszy wybór, zapewnił Brewa Tajen. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak niewielka jest szansa, byśmy zostali pochowani we własnych domach, zgodnie ze zwyczajami naszych ludów.
Zasępił się. Nie zdołał ocalić Jiry, ale przynajmniej przeniósł jej ciało do jej rodzinnego świata.
Na pewno nikt cię nie śledził? Zapytał Wolk.
Jestem absolutnie pewien, że nie. Brew uciekł wzrokiem w ciemny zakamarek pokoju. Zrobiłem wszystko jak należy. Zachowałem wszelkie środki ostrożności.
Dziękuję, powiedział do niego Tajen.
Możesz odejść. Brew cofnął się o krok, po czym się zawahał. Znowu przeniesiemy się do kolejnego świata?
Tajen rzucił okiem na generałów.
Właśnie zamierzamy o tym porozmawiać.
Brew skrzywił się ze skruchą i pośpiesznie wyszedł. Kiedy zamknęły się za nim drzwi, Tajen przeszukał umysły w budynku i na zewnątrz, ale nie znalazł nikogo, kto czytałby w myślach. Zwrócił się do dwojga generałów.
Co o tym sądzicie?
Powinniśmy stąd odejść, orzekła Hapre bez wahania. Wolk przygryzł policzek, zastanawiając się nad odpowiedzią. Gdy jego milczenie się przedłużało, Hapre zaczęła lekko bębnić palcami w udo. Ten postawny mężczyzna zawsze starannie ważył słowa, zanim się odezwał, co denerwowało pozostałych generałów, choć doceniali ten dobry zwyczaj, zwłaszcza że Wolk zajmował się wszelkimi zawiłościami dotyczącymi bezpieczeństwa buntowników.
Możliwe, że właśnie do tego chcą doprowadzić sojusznicy Reina, odezwał się w końcu Wolk. Może znaleźli świat, w którym się ukrywamy, ale nie wiedzą, w jakich dokładnie przebywamy miejscach. I zamiast tracić czas na poszukiwania, wystarczy, że nas przepłoszą, poobserwują uczęszczane szlaki do następnych światów i zaatakują każdego, kto stąd odejdzie.
W takim razie nie będziemy korzystać z uczęszczanych szlaków, powiedziała Hapre. Sojusznicy nie mogą przecież przebywać między światami. Muszą czekać przy portalach, do których te szlaki prowadzą. Możemy ich ominąć i stworzyć nowe ścieżki.
Tym razem to Tajen się nachmurzył.
Jestem prawie pewien, że sojusznicy znaleźli sposób na oddychanie między światami, albo po prostu nie muszą tam oddychać. W czasie bitwy Priketai rozważał zabranie Jiry między światy i zatrzymanie jej tam, żeby się udusiła.
Głos uwiązł mu w gardle i Tajen musiał przełknąć ślinę, by móc dalej mówić. Nie zamierzał brać głębszego oddechu, ani nie sądził, że będzie w stanie go wstrzymać dłużej niż ona. Po prostu rozważał taką możliwość.
Gdy podniósł wzrok, okazało się, że oboje wpatrują się w niego ze zdumieniem i z przerażeniem.
Zajrzałeś w jego myśli, rzekł Wolk, kręcąc głową. Twoja moc nie przestaje mnie zadziwiać, Tajenie.
Hapre skrzywiła się ze współczuciem.
Nie było ci łatwo to oglądać.
Faktycznie, Wolk ponownie popatrzył na Hapre. To znaczy, że naprawdę nie możemy teraz ryzykować i stąd odejść.
Potrząsnęła głową. Ale nie możemy tu zostać. Wytropią nas, grupka po grupce. Musimy się rozproszyć, a każda grupa powinna stworzyć nowe szlaki, którymi odejdzie z tego świata. Niektórzy zostaną schwytani, ale większość ucieknie, bo, o ile wiemy, Rein nie ma tylu sojuszników, żeby zdołali powstrzymać nas wszystkich.
Pierwsi, którzy odejdą, będą najbardziej zagrożeni, zauważył Tajen.
Ktoś musi pójść pierwszy. Jej spojrzenie było stanowcze. Zapytamy, kto na ochotnika odciągnie stąd sojuszników Reina.
Albo zrobimy to sami, bo jesteśmy najsilniejsi, zaproponował Volk.
Nie, ci, którzy posiadają najcenniejsze informacje, są narażeni na największe ryzyko.
Tajen pokręcił głową.
Najlepiej byłoby, gdybyśmy wszyscy odeszli stąd jednocześnie. Zgadzam się z Volkiem, że pewnie spodziewają się naszej ucieczki. Ale i tak nie możemy zostać. Jeśli to zrobimy, na pewno nas znajdą. Musimy zaczekać, aż dojdą do wniosku, że postanowiliśmy zostać, a potem, gdy pojawią się w tym świecie, żeby nas znaleźć, odejdziemy wszyscy naraz. Właśnie w takiej sytuacji mamy największą szansę, żeby ich ominąć. Tymczasem powinniśmy zorganizować fałszywe kryjówki, żeby przyciągnąć ich uwagę i dowiedzieć się, kiedy znajdą się w tym świecie.
Tajen spojrzał na jedno, potem na drugie.
Co o tym sądzicie?
Przytaknęli, uznając to za rozsądny plan.
Powinniśmy zasięgnąć opinii Frella, oznajmiła Hapre.
Volk wzruszył ramionami, opierając się pokusie, by powiedzieć coś uszczypliwego na temat romansu, który połączył tych dwoje.
Hapre nie bawiły takie uwagi.
Mimo wszystko kobieta zmrużyła oczy na widok jego miny i domyśliła się, co chodzi mu po głowie.
Tajen nabrał powietrza, żeby coś powiedzieć, zanim skoczą sobie do oczu. Wypuścił je, gdy usłyszał pukanie do drzwi. Z myśli stojącego za nimi posłańca dowiedział się, jakie wieści przynosi.
Frel chce, żebym porozmawiał z nowym rekrutem, poinformował generałów.
Skoro i tak czeka na spotkanie ze mną, od razu mu powiem, co uzgodniliśmy.
Zajmę się fałszywymi kryjówkami, powiedział Volk. Znam kilka odpowiednich miejsc. Opuściliśmy je ze względów bezpieczeństwa albo gdy okazało się, że nie można ufać miejscowym.
A ja powiadomię inne grupy o tym, co się stało i ostrzegę, żeby zachowały ostrożność i przygotowały się do odejścia, dodała Hapre.
Żadnych ostrzeżeń.
Tajen odwrócił się i skierował w stronę drzwi.
Wszystkie grupy powinny być gotowe do odejścia w każdej chwili. Każdy nasz posłaniec ryzykuje, że sprowadzi nam na głowy sojuszników Reina, zwłaszcza teraz.
Zostańcie tu na wypadek, gdyby pojawiły się kolejne informacje o jego sprzymierzeńcach.
Otworzył drzwi i skinął głową do człowieka, który za nimi stał.
Gdzie jest Frel, damie?
Nadal na targu? Chodźmy więc do niego.
Dam kiwnął głową, gdy Tajen go omijał i podążył korytarzem w stronę schodów.
Tajen zadumał się nad innymi informacjami, które wyczytał z myśli mężczyzny. W jednym z rekrutów było coś niezwyczajnego, ale Dam nie wiedział, o co chodzi. Wiedział tylko, że tamten jest silnym magiem, silniejszym od Frela. Po plecach Tajena przebiegł ostrzegawczy dreszcz.
Jak bardzo jest silny? Zapytał, spoglądając przez ramię.
Dam uśmiechnął się.
Nie tak jak ty, Tajenie, powiedział.
Skąd ta pewność?
Tak sądzi Frel.
A skąd Frel ma tę pewność?
Ten człowiek pozwolił mu czytać w swoich myślach. Można mu zaufać.
Tajen zatrzymał się na najwyższym stopniu.
Skoro Frel go sprawdził, to po co mam się z nim spotkać?
Frel twierdzi, że chciałbyś go poznać. Nie mógł powiedzieć dlaczego. Tylko tobie może to wyjawić. Wygląda na to, że ten człowiek ma jakiś żal do Reina. Bardzo chce nam pomóc.
Świetnie. Pomyślał Tajen. Wcale nie potrzebuje teraz potężnego maga, który jest przekonany, że sama jego moc zapewni mu szacunek. A zwłaszcza takiego, który od razu będzie chciał wystąpić przeciwko Reinowi. Chociaż...
Gdyby Tajen wysłał go jako przywódcę jednej z odosobnionych grup, mógłby się go pozbyć. Zszedł po schodach i przez pustą kuchnię wkroczył do spiżarni. Zaczerpnął odrobinę magii, żeby przesunąć kilka skrzynek. Otworzył klapę i pokonał kolejne schody. Dam ruszył za nim, a ciche szuranie świadczyło, że przesunął skrzynki z powrotem na miejsce. Stopnie prowadziły do korytarza, który otwierał się na wnękę w ścianie kanału. Przepływały tamtędy ścieki, niosąc ze sobą odór miasta. Tajen wsiadł do jednej z zacumowanych tam łódek, a Dam odwiązał cumę i także wszedł na pokład.
Młody mężczyzna wziął do ręki tykę i wprowadził łódź w główny nurt. Wkrótce wypłynęli na zewnątrz pomiędzy przemieszczające się jednostajnym tempem inne łodzie. Chłodny wietrzyk rozwiał zapachy. Wokół było tylu ludzi, aż Tajen miał wrażenie, że całe miasto postanowiło właśnie skorzystać z ładnej pogody. Większość pozdrawiała się, gdy ich łodzie się mijały. Ich dobry nastrój mu się nie udzielił. Myśl o sojusznikach Reina, czających się poza tym światem w oczekiwaniu na uciekających w panice buntowników, była niczym przyprawiający o ból głowy ucisk za oczami. Żałował, że nie może ostrzec grup ukrywających się w całym tym świecie, bez narażania ich na kolejne niebezpieczeństwa. Jak zawsze niektórzy nie dokładali starań, by pozostać w ukryciu. Wiadomość, że sojusznicy odnaleźli i zabili członków jednej grupy, była z pewnością na tyle szokująca, że zachowają większą ostrożność, czujność i gotowość do odejścia na dany sygnał. Problem w tym, że czuł się odpowiedzialny za śmierć rebeliantów, nawet jeśli zginęli przez brak umiejętności pozostawania w ukryciu. Wciąż czuł się odpowiedzialny za śmierć Jiry, mimo wielokrotnych napomnień, że to ona sama postanowiła dołączyć do buntowników i im przewodzić. Właśnie dlatego nie znosił być przywódcą, choć zadanie okazało się łatwiejsze niż się spodziewał. Próbował przekazać tę funkcję któremuś z generałów, kiedy znaleźli nowy świat, gdzie mogli się schronić, ale żadne z Trojga nie chciało jej przyjąć. Oznajmili, że tylko on się do tego nadaje, zwłaszcza, że wcześniej to właśnie od niego pochodziły wszystkie dobre pomysły. Kiedy sprostował, że Jira bardziej się zasłużyła, uznali ten przejaw sprawiedliwości z jego strony za kolejny dowód na to, że to on powinien nimi kierować. Każdy zdawał sobie sprawę z tego, czego nie chciał powiedzieć na głos. Gdy okazało się, że sojusznicy Reina zadali sobie sporo trudu, by wytropić i zabić poprzednich przywódców buntu, nikt nie chciał zginąć w następnej kolejności. Tajen był najsilniejszy i miał największe szanse na przetrwanie kolejnego ataku lub konfrontacji, co łagodziło ich wyrzuty sumienia z powodu nalegań, by to on stał na ich czele. W końcu się poddał, bo przewodzenie buntownikom było najprostszym sposobem powstrzymywania ich od podjęcia działań. Z początku byli zbyt zajęci szukaniem nowej kryjówki, by proponować atak na kolejnego maga. Potem oparł się na mowę do działania, a generałowie poparli go, doszedłszy do wniosku, że potrzebuje więcej czasu na opłakiwanie Jiry. W istocie poczucie winy i smutek wciąż ogarniały go od czasu do czasu. Czuł się przez to samotny i starał się wtedy znaleźć chwilę dla siebie, by móc wymknąć się pomiędzy światy i porozmawiać z Wellą bez konieczności wyjmowania jej z torby. Brakowało mu Jiry, jej towarzystwa, pewności siebie, zażyłości, która ich łączyła. Nikt tutaj nie znał go tak długo jak ona. Pozostali buntownicy w porównaniu z nią byli obcymi ludźmi. Tylko Wella znała go dłużej, a jak bardzo brakowało mu rozmów z nią, zdał sobie sprawę dopiero po śmierci Jiry. Kiedy łódź pokonała zakręt, uszy Tajena zaatakowała kakofonia dźwięków. Wyrwany z zamyślenia rozejrzał się i zbeształ w myślach za brak czujności. Dotarli na główny rynek miasta. Handlowano tu niemal wyłącznie na wodzie. Stosowano się do pewnych zasad ruchu, ale dla obcych nie były oczywiste, a Tajen dotychczas jeszcze się z nimi nie zaznajomił. Wyglądało na to, że Dam wie, co robi, zatem Tajen zajrzał w jego myśli. Ten płynie w stronę, w którą my chcemy płynąć, myślał Dam. Będę robił to, co on. Policzek Tajena drgnął, ale gdy tylko mężczyzna zdał sobie sprawę, że ma zamiar się uśmiechnąć, przeszła mu na to ochota. Odwrócił się od Dama i rozejrzał po obecnych wokół umysłach. Pewna kobieta uparcie nie chciała obniżyć cen, przede wszystkim dlatego, że nie spodobał jej się klient. Jakiś mężczyzna próbował oczarować inną kobietę, znacznie młodszą niż sądził, i nieświadomą jego zakusów. Pewien starzec siedział na dziobie swojej łodzi i nie przeszkadzało mu, że syn chce prowadzić wszystkie rozmowy z klientami, bo sam uwielbiał przyglądać się ludziom. Starszy mężczyzna pomyślał o kobiecie, którą spostrzegł chwilę wcześniej. Nigdy nie widziałem kogoś takiego, Pewnie jest obcoświatowcem. Nie przeglądała towarów. Pewnie kogoś szukała. Po skórze Tajena przebiegł dreszcz. Rozglądał się dalej, przeskakując od umysłu do umysłu. Starzec przestał myśleć o kobiecie i Tajen nie dowiedział się, w którą stronę poszła. Wokoło było zbyt dużo ludzi, by dobrze się wszystkim przyjrzeć, dlatego skupił się na tych, w których kierunku dam pchał łódź. Kiedy zablokowano im drogę i musieli czekać, aż znowu będą mogli płynąć, zdołał sięgnąć dalej, zataczając łuk. Znalazł ją w odległości niecałych 100 kroków. Oddalała się.
W takim miejscu by się ukryli mnóstwo ludzi.
Myślami przeniosła się do pozostałych sojuszników Reina.
Głupcy. Jeżeli buntownicy pojawią się w grupie, może się okazać, że wystarczy im siły, by zabić kogoś z nas. Lepiej eliminować ich pojedynczo.
Na chwilę skupiła się na czytaniu w umysłach otaczających ją ludzi.
Gdzie oni są?
Wiem, że ktoś na pewno pojawił się w tym mieście w ciągu ostatnich kilku godzin. Łódź zachwiała się, a Tajen powrócił myślami do najbliższego otoczenia. Dam kucał po środku, przytrzymując kadłub drugiej łodzi. Siedziało w niej 3 mężczyzn i kobieta, Frel i 3 nieznajomych. Tajen omiotł przybyszów wzrokiem. Para nowożeńców i mężczyzna o kilka cykli młodszy od niego. Wszyscy ubrani w miejscowe stroje. Od Frela dowiedział się, że to właśnie z tym młodym człowiekiem miał się spotkać.
Kiedy przybyliście do tego świata?
Spytał Tajen, patrząc po kolei na każdą osobę. Wszyscy 3 zerknęli na Frela, który kiwnął głową na znak, by odpowiedzieli.
Kilka godzin temu, rzekł młody mężczyzna. Podróżowaliśmy razem.
Ktoś z was był śledzony, poinformował ich Tajen. Zwrócił się do Frela.
Pojedynczy sojusznik. Kobieta. Zabierz nowych i skierujcie się na wschód. A ty, damie.
Młody buntownik pobladł.
Wracaj do domu i ostrzeż innych. Tylko żeby nikt cię nie śledził.
Co masz zamiar zrobić? Spytał Frel.
Wyprowadzić ją stąd.
Pójdę z tobą, zaproponował młody człowiek. Tajen już chciał odmówić, ale ów młodzian pomyślał, że 2 silnych magów ma większe szanse przeciwko tej kobiecie niż 1.
Jeśli ona się zorientuje, że jestem przywódcą buntowników, możliwe, że zgodnie z ostrzeżeniem Reina, będzie próbowała mnie schwytać, ale jeśli będę miał drugiego buntownika u boku, jej szanse na powodzenie zmaleją.
Wyciągnął rękę do młodego mężczyzny, który chwycił ją pewnie. Tajen odepchnął się między światy, ale nie na tyle daleko, by stracić z oczu targ. Poszybował ku miejscu, w którym powinna się znajdować kobieta. Niewielu ludzi zwróciło na nią uwagę, byli bowiem zajęci kupowaniem i sprzedawaniem. Postanowił nieco zmienić strategię. Zszedł zatem ponownie do świata wśród ludzi siedzących przy stoisku z jedzeniem na końcu molo i jeszcze raz ją odszukał. Dowiedział się, że ma na imię Inekera.
Jest blisko, powiedział. Puścił dłoń rekruta i wszedł na krzesło.
Rein wrócił, zawołał. Rein powrócił. Kim jest, żeby nam mówić, dokąd możemy się przenosić i co możemy robić? Dołączcie do nas. Razem możemy wybawić światy od jego rządów.
Ludzie odwracali głowy i gapili się na niego. Reagowali na jego zuchwalstwo zaskoczeniem, które po części przeradzało się w irytację, a po części w podziw.
Inekera wychwyciła myśl osoby, która przeklinała niepotrzebną walkę buntowników, a potem, przeskakując z umysłu w umysł, oczami otaczających ją ludzi dostrzegła przystań. Wyśmiała niefortunny wybór czasu na werbowanie zwolenników przez rebelianta nieświadomego bliskiej obecności sojuszniczki Reina. Musiał szybko się przemieścić, zanim kobieta spróbuje odczytać jego myśli i uświadomi sobie, że nie jest w stanie wniknąć w jego umysł.
Zauważyła nas, rzekł Tajen.
Widzisz ją? Młody mężczyzna pokręcił głową. Zaczynał się martwić.
Skoro nie mogę czytać w jej myślach, stwierdził, musi być...
Tajen zeskoczył z krzesła, chwycił rekruta za rękę i wypchnął go ze świata. Poszybowali nad miastem z oszałamiającą prędkością, a gdy wyczuł podążający za nimi cień, ogarnęła go fala triumfu. Chwyciła przynętę. Przed ich oczami mignęły kanały. Przeniknęli przez niezliczone ściany. Nagle znajdowała się przed nimi tylko woda, z której gdzieniegdzie wystawały stare wieże opuszczonych budynków, dawno zatopione przez morze. I Nekera ich doganiała. Przyspieszył. Wciąż zmniejszała dystans, poruszał się więc coraz szybciej i szybciej, odwlekając moment, w którym kobieta go doścignie. A potem, zanim i jemu, i rekrutowi skończyłoby się powietrze, postanowił zatrzymać się i zejść do świata na niewielkim półksiężycu błyszczącego piasku. Kobieta śmignęła obok nich. Miał świadomość, że bardzo brakuje im powietrza. Nabrali go więc mnóstwo, gdy tylko ich otoczyło. Nim kobieta zatrzymała się i zawróciła, oddychali głęboko, ale nie łapali już gwałtownie tchu. Zaśmiała się, gdy się pojawiła, uradowana pościgiem, ale uśmiech zamarł na jej ustach i zniknął, kiedy przeniosła wzrok z rekruta na Tajena. Była w stanie przeczytać myśli jednego, ale nie drugiego. Poczuła ulgę, gdy silniejszy nie zaatakował. Nie zamierzała czekać, by dowiedzieć się dlaczego. Zmrużyła oczy i z pogardą uniosła głowę. A potem uciekła między światy. Tajen popędził za nią. Nowo poznany mężczyzna nie podążył za nim. Widocznie był na tyle inteligentny, żeby pojąć, że skoro Tajen nie zabrał go ze sobą, to go nie potrzebował. I Nekera uciekła daleko w przestrzeń między światami. Ścigał ją poza punkt równowagi, po czym wycofał się. Kiedy wrócił na wysepkę, młody człowiek odetchnął z ulgą. Nie wiedziałem, czego ode mnie oczekujesz. Odeszła? Tajen przytaknął. Wymknęła się z tego świata, zanim zdążyłem ją dogonić. A nie mam czasu, żeby ścigać ją po światach. Mężczyzna pokiwał głową. A między światami miała przewagę, bo nie musi oddychać. Poza tym mogłaby doprowadzić cię do Reina lub innych jego sojuszników. Rozejrzał się wokoło. Pewnie będziecie musieli stąd odejść. Rozpowie wszędzie, że tu jest wasza baza, dlatego trzeba to zrobić szybko, zanim dotrze tu Rein albo kolejni jego sprzymierzeńcy. Tajen pokiwał głową z uznaniem. Młody człowiek szybko zrozumiał, do czego może doprowadzić obecność sojuszniczki Reina w tym świecie i zachował spokój, choć natknął się na nią zaraz po dołączeniu do buntowników. Ale to oznacza też, że nie mogę odesłać go do żadnej grupy. Tajen zaklął w duchu. Równie dobrze może zdawać sobie sprawę, co go czeka za kilka godzin lub dni. Sprzymierzeńcy Reina już wiedzą, że tu jesteśmy, powiedział Tajen. Zaatakowali dzisiaj jedną z naszych kryjówek. Chcemy odciągnąć ich uwagę, żeby wydostać wszystkich buntowników. Wyciągnął rękę. Wszystkich? Młody mężczyzna zmarszczył czoło i zignorował dłoń Tajena. Chcesz powiedzieć, że wszyscy buntownicy znaleźli się w tym świecie? Zgadza się. Ale jeśli ktoś się o tym dowie, zostaniecie tu uwięzieni. Chwileczkę. Już do tego doszło, prawda? Z miny Tajena odczytał odpowiedź. Dlaczego nie rozproszyliście się po wielu światach? Bo komunikacja między światami jest zbyt niebezpieczna. Tajen zaczął zastanawiać się nad opinią o tym człowieku. Zdziwił się, gdy się okazało, że mężczyzna w ten sam sposób myśli o nim. Cóż za zdezorganizowana banda głupców. Tajen zaśmiał się, lecz bez rozbawienia. Powinieneś był zobaczyć, co się działo, zanim do nich dołączyłem. Wierz mi, że i tak jest lepiej. Młodzian zmierzył Tajena wzrokiem. Śmieje się. Jak może się śmiać? Zginęli dzisiaj ludzie, którym przewodzi. I zarobek, a nawet życie podróżników będą zagrożone, kiedy Rein dowie się, że jeden z nich dołączył do buntu. Podróżnik? Powtórzył Tajen. Jesteś podróżnikiem. To od ludu tego człowieka pochodziły język i miara czasu, którymi posługiwano się we wszystkich światach. Mężczyzna niczym się nie wyróżniał. Nie był ani wysoki, ani niski. Jego skóra miała jasnobrązowy kolor, a twarz była sympatyczna, lecz nie znalazł w niej niczego szczególnego. A jednak taki zwyczajny i pozornie niegroźny wygląd pasował do ludu, który miał kontakt ze wszystkimi światami. Tak, odpowiedział mężczyzna. A dlaczego pytasz? Tajen pokręcił głową i ponownie podał mu rękę.
Nigdy nie spotkałem nikogo z waszego ludu. Mówiłeś, że jak masz na imię?
Nie przedstawiłem się jeszcze.
Mężczyzna chwycił dłoń Tajena.
Nazywam się Baluka.